ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu i to jest właśnie ukłon wobec naszych słuchaczy i naszemu gościowi się kłaniam, Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Na co Wam to było? No nie da się nie zacząć inaczej. Na co Wam była awantura z komisją, która miała przyspawać Waszych nominatów do spółek Skarbu Państwa? No i żeście się musieli wczoraj jakoś rakiem z tego wycofywać.
Znaczy, mówiliście Państwo, że będziemy rozmawiać o sprawach bieżących, a Pan o historyczne pyta.
No, po co to było? To jest jak... bo tutaj będzie też pytanie o przyszłość. Co jeszcze wymyślicie?
Czyli ja nie znam szczegółów tego projektu. On został wycofany, więc sprawa jest zakończona.
To teraz cytat. Po pogłębionej analizie okazało się, że są wątpliwości natury konstytucyjnej. Przepraszam, trudno mi zachować powagę. I projekt nie będzie procedowany. To słowa rzecznika partii. Pan jest konstytucjonalistą. Jakie tam są wątpliwości natury konstytucyjnej?
Ja nie znam projektu, no, więc trudno mi...
Nie czytał pan nawet tej ustawy, o której wszyscy mówili.
Ta dyskusja trwała bardzo krótko, więc ja projektu w szczegółach nie znam. No, niektóre elementy na pewno w takiej czy innej formie muszą wrócić. Te doświadczenia COVID-u.
Jakie elementy muszą wrócić?
Na przykład kwestia listy spółek, które nie podlegają prywatyzacji, jeśli chodzi o polskie sieci elektroenergetyczne czy Polfę.
Dobrze, ale tam tak naprawdę wszyscy skupili się nie na tym, czego nie prywatyzować, bo to w tej chwili nie jest problemem.
Ja powiedziałem o niektórych rzeczach, nie powiedziałem, że cała ustawa wróci. Myślę, że ona nie wróci w takiej formie.
A kto to napisał?
Nie znam ani ustawy, ani, okoliczności jej powstania.
Zna pan...
Wiem tylko to, że zanim zdarzyłem się zapoznać ze szczegółami, już jej nie ma.
Przepraszam, ale to jest jakaś groteska. Znaczy, to jest poważna sprawa w gruncie rzeczy, no bo jeżeli PiS, posłowie PiSu, a to jest zresztą klasyczna wrzutka, anonimowi zupełnie posłowie PiSu wrzucają projekt ustawy, który wiadomo, że nie jest ich autorstwa. I teraz albo może być rządowy, ale rząd się nie chce do niego przyznać, albo, jak mówią złośliwcy, a tych w klubie PiSu również nie brakuje, to pan Daniel Obajtek postanowił napisać projekt ustawy.
No, może pan to pytanie zadawać w różnych formach, no ale skoro
pan nie wie.
Nie znam okoliczności, no to wiele panu nie powiem. Poza tym, co pan, powiedziałem na początku.
I pan nie będzie głosował za taką ustawą, jeżeli się pojawi w innej formie. Będzie się nazywać nie Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego, tylko do spraw czegokolwiek.
Nie sądzę, żeby ustawa w tej formie pojawiła się w przyszłości.
Ale pytanie było inne.
Skoro nie pojawi się w przyszłości, to nie będziemy nad nią głosować.
A ja pytam, czy jeśli się pojawi, to pan będzie nad tym głosował?
Nie jestem entuzjastą takiej legislacji.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
No, jest odpowiedź.
Nie, ale dobrze. Pan jest zbyt inteligentny, żeby wiedzieć, że to nie jest odpowiedź, ale niechże będzie. Komisja weryfikacyjna czy śledcza, albo może żadna. Przed takim wyborem stoi Prawo i Sprawiedliwość w sprawie afery podsłuchowej, która wróciła po 8 latach.
No, Donald Tusk chciał, żeby wróciła, więc wróciła. Platforma Obywatelska mogła w latach 2014-15, był zresztą nawet konkretny projekt, powołać taką komisję, wówczas nie chciała. Ale ja jestem za tym, żeby wszystko wyjaśniać. Także te okoliczności... No, uważam, że pomysł jakiejś formy komisji śledczej czy jakiejś innej komisji jest dobrym pomysłem, tylko też jestem wśród tych, którzy są zdania, żeby robić to szerzej. To znaczy generalnie badać kwestie bezpieczeństwa państwa i zaniedbań w tym zakresie między rokiem 2015, no wtedy zdarzyła się też afera podsłuchowa, wtedy była
czyli
kwestia...
Czyli chce pan badać po prostu zło popełnione przez Platformę, a Platforma mówi, zbadajmy zło popełnione przez PiS.
No, możemy sobie zadać pytanie, czy kontrakty gazowe z Rosją negocjowane i podpisywane w latach 2009-10 przez Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, to była tylko nieroztropność? Czy to była kwestia interesów? Czy były jeszcze jakieś inne okoliczności? Dziś wiemy, że była to ślepa uliczka.
Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Kończąc ten wątek, no to pytanie, które się nasuwa każdemu. Będzie taka komisja, czy nie będzie? A jeśli tak, to jaka?
Ja uważam, że powinna być, tylko że powinna być szeroka. To znaczy nie zajmować się tylko jedną kwestią, ale kilkoma kwestiami powiązanymi.
I wierzy pan w to, że komisja śledcza na rok przed wyborami zajęłaby się dociekaniem prawdy, a nie transmisją w telewizji?
Zawsze komisje, nawet jeżeli nie odnoszą takich sukcesów jak ta z czasów Rywina, coś pokazują o funkcjonowaniu państwa, więc uważam, że to nie jest zły pomysł. To jest dobry pomysł.
No dobrze, to, ale jakoś nie widać entuzjastów. Nie ma pan takiego wrażenia, że jakoś już tak dwa dni wszyscy pokrzyczeli i przeszło?
Może tak być, dlatego że Platforma Obywatelska zorientowała się, że wywołując ten temat, no to jest przede wszystkim ryzyko dla niej. No przypomnienie tych wszystkich
geszeftów. Dla was również.
No nie wiem, czy przypomnienie tych wszystkich nagrań z Sowy i Przyjaciół o geszeftach Platformy z biznesmenami, o wypowiedzi na temat polityki zagranicznej, niemądrych wypowiedzi.
O misce ryżu.
No tak,
a to Sikorski, nie akurat Platformy, rzeczywiście.
No to generalnie przypomnienie tych wszystkich historii, nie wiem, czy służy Platformie, ale ja jestem za tym, żeby to przypomnieć.
Dobrze, to w takim razie, czy jest pan również za tym, żeby w Polsce powstała instytucja sędziów pokoju? To od razu powiedzmy, bo wszyscy mówią sędziowie pokoju, nie każdy wie, o co chodzi. Byliby to prawnicy, którzy byliby wybierani przez ludzi i oni rozstrzygaliby takie najmniej istotne swą rangą i ciężarem gatunkowym przestępstwa. Ktoś ukradł pompkę do roweru, ktoś ukradł cały rower.
Tak, jestem za tym, żeby taka instytucja powstała, wzorując się na sędziach pokoju. Czy wszystkie elementy powinny być takie same jak w krajach anglosaskich? Co do tego można dyskutować.
Ale Jarosław Kaczyński mówi, że tu są poważne wątpliwości konstytucyjne. Orzeczenie Trybunału stwierdzają wyraźnie, że sądzić może tylko ten, kto jest z punktu widzenia konstytucji sędzią.
No to jest prawda, że te wątpliwości są. Pewnie wymaga, najbezpieczniej byłoby zmienić konstytucję.
Plus, co jest niemożliwe.
Plus to jest, no to jest bardzo, to jest trudne. Nawet jeżeli jest zgoda ponad podziałami, to jest to trudne, bo opozycja mówi, nie będziemy zmieniać konstytucji, bo nie. Natomiast ja uważam, że to jest wartościowa idea, dlatego że formalizowanie wszystkich procedur sądowych, systemu sądownictwa też jest ślepą uliczką. To słowo drugi raz się pojawia. No, drobne sprawy powinny być rozpatrywane inaczej. Nie tylko jakby, nie tylko, że szybciej, ale inaczej w sensie, że krótko mówiąc, pewne spory trzeba przecinać.
Pan jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, czyli na taką, w której część posłów jest wybierana, no właśnie tak jak dotychczas, z list partyjnych, a część, jak senatorowie dzisiaj, ten, kto dostaje najwięcej głosów, przechodzi. I teraz pytanie, czy również jest pan zwolennikiem tego projektu, którym wymachuje, trzymając go w dłoniach, Paweł Kukiz, to jest projekt profesora Flisa?
Znaczy, można o tym rozmawiać, to jest taka ordynacja, mniej więcej jak funkcjonuje w Niemczech, ona nie jest mieszana, ona jest proporcjonalna, tylko jest element takiego spersonalizowania w niej. Można o tym rozmawiać, natomiast na pewno nie na przyszły rok, raczej na przyszłość taką
dalszą. Tak czy owak, pan jest zwolennikiem takiej... Bo pan mówi, można rozmawiać, wie pan, można rozmawiać o wszystkim, ale...
Są zalety, ale są też istotne wady tego rozwiązania.
Proszę państwa, będziemy rozmawiać o tym, dlaczego od dwóch lat Sejm nie zajmuje się pilnym projektem prezydenckim. Będziemy rozmawiać o spłaszczeniu sądów. Dlaczego nie mogą być takie szerokie, tylko mają być płaskie? No i wreszcie, jak człowiek zdobył koronę ziemi, czyli wlazł na wszystkie góry, najwyższe na wszystkich kontynentach, to co dalej, czy będzie wchodził na nie w klapkach? To wszystko w internecie rmf24interia.pl. No dobrze, o klapkach jeszcze za moment, bo tak się zastanawiam, co pan jeszcze może wymyślić po tej koronie ziemi, ale najpierw polityka. Pamięta pan, dwa lata temu, to jako żywo, no niemal się zgadza co do dnia, 30 października wpłynął do Sejmu projekt, a 3 listopada został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia. projekt prezydenta do spraw w sprawie aborcji. On był bardzo pilny, był błyskawicznie napisany, miał być szybko procedowany, żeby uspokoić nastroje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji z przyczyn, no, jak mówi, eugenicznych. Ten projekt zakłada legalną aborcję, gdy płód miałby urodzić się martwy lub dziecko nie miałoby żadnych szans na przeżycie. Pilny projekt. 2 lata. Nic. Cisza. Nul. Zero. Dlaczego?
No dlatego, że po części te przepisy już w Polsce obowiązują. Od 30 lat istnieje zapis, który daje priorytet ratowaniu życia i zdrowia matki. Jeśli on byłby stosowany, ściśle stosowany, tak jak on jest w przepisach, no to on konsumował część tego projektu. Natomiast tym, co było pilne, jest pilne i co uważam, że powinno zostać zrobione, są przygotowani, byłem wraz z grupą posłów, też projekt w tym zakresie, to jest pomoc matkom w trudnych ciążach i taka okołoporodowa. I to jest rzecz, która na nas ciąży i to jest obowiązek też wynikający i z konstytucji.
Ten projekt szedł trochę szerzej. Tego, pisał, on pozwalał na dokonanie aborcji wtedy, gdy no, lekarze są pewni, że płód urodzi się martwy albo właśnie nie przeżyje, nie wiem.
To znaczy ten pierwszy, tak jak panu powiedziałem, po części w myśl obowiązujących przepisów należy ratować życie matki, więc nie ma potrzeby tego regulować ponownie. Natomiast ta druga część no, jest niekonstytucyjna, no bo jeżeli konstytucja chroni życie ludzkie, tak, to chroni także te najsłabsze.
To jest pańskie zdanie, panie doktorze.
No tak, ale to wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Ale pisali to również prawnicy.
I z 97 i z 2020 roku.
Dobra, czyli Sejm postanowił sam, nie czekając na głos Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnąć, że projekt prezydenta jest nonsensowny i nie będzie
Ja powiedziałem, że po części moim zdaniem to są sprawy, które już są uregulowane, a po części no, są wątpliwości natury konstytucyjnej.
Ale od 2 lat nic, nie zajmujemy się projektem ustawy, to mnie zdumiewa jednak. Znaczy, to jest
ustaw, akurat pana to nie zdumiewa, bo pan się polityką zajmuje dłużej niż ja. Więc w każdej kadencji parlamentu są nie dziesiątki, a setki ustaw, które nie jest...
Trafiają do zamrażarki, wy mieliście z zamrażarkami
nadawany, kończyć. Nie bieg albo prace w pewnym momencie ulegają zamrożeniu.
Ponieważ
to dobrze, czasami to bardzo źle.
Ponieważ, panie pośle, jak pan zauważył, no, zajmuję się polityką, opisując ją od dawna, to pamiętam również rok 2014, 13, 14, 15, kiedy byliście w opozycji, szliście do władzy właśnie z... Pan tak się krzywi, jak już
znaczy, nie, ja tylko pamiętam, jak byliście. No ja wtedy nie byłem w parlamencie.
Pan wszedł do Sejmu w 2015, ale Prawo i Sprawiedliwość wtedy domagało się bardzo wyraźnie koniec z zamrażarką sejmową. No i co? Prezydencki projekt waszego prezydenta. Trach.
No, musi pan pytać z tymi, którzy się tego domagali.
No nie, przepraszam, pan wtedy szedł do parlamentu z tymi hasłami na ustach, jak całe Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo pana przepraszam.
Nie wiem, czy szedłem z tym, akurat nie z tymi hasłami, bo tego nie akcentowałem. Prawda jest taka, że jako prawnik zdaję sobie sprawę, że mamy w Polsce i na świecie, no bo to nie jest żadna tendencja polska, no mamy to zjawisko inflacji prawa. No, prawa jest za dużo, a nie za mało. No stąd na przykład idea deregulacji.
To właśnie a propos prawa, którego jest za dużo albo za mało, a sądów jest w Polsce za dużo czy za mało?
Znaczy to jest, rozumiem, że pytanie inicjujące dyskusję, czy jest pan za spłaszczeniem struktury sądów, czy nie.
To teraz musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to znaczy spłaszczenie. Bo wszyscy posługują się takimi zwrotami i oczywiście nie do końca wiadomo, co chodzi.
W Polsce
de facto, dobra, proszę.
W Polsce mamy trójszczeblowy system sądów powszechnych, sądy...
rejonowe, sądy okręgowe...
Sąd apelacyjny. Jest pytanie, czy lepiej ten system działałby, gdyby były 2 szczeble. I są istotne argumenty za tym,
Solidarna Polska chciałaby zlikwidować sądy rejonowe, to znaczy nazwać je okręgowymi. Sędziów, co jest bardzo ważne i wywołuje kontrowersje, przenieść od razu en masse do sądów.
Czyli wszystkich awansować.
Tak jest, do sądów okręgowych. No i wy jesteście
za. To jest trochę takie pytanie, oczywiście w innym obszarze życia, czy lepszy, które stawialiśmy kilka lat temu. Podstawówki, gimnazja i licea, czy to tylko podstawówki i licea?
No, ale to wywoływało duże kontrowersje.
Ale znakomita część społeczeństwa była za tym, żeby ten system uprościć. I były, tak jak w jednym i drugim przypadku, były argumenty za i przeciw. Ja widzę argumenty za tym, żeby ta struktura była uproszczona.
Widzi pan argumenty. Ja też widzę argumenty, bo są stawiane, co nie oznacza, że te argumenty popieram. To ja pytam czy pan jest zwolennikiem?
Ja byłbym za tym, chociaż na tym, to co uważam byłoby ważne, to szukanie w tym zakresie pewnej zgody społecznej, próba dogadania się z częścią środowiska, w każdym razie sędziowskiego, i z częścią opozycji, żeby ta...
Pan myśli, że to jest realne na rok przed wyborami?
Ja panu nie mówię, czy jest to realne, mówię, że byłoby to dla nas jako państwa, społeczeństwa lepiej, gdyby przynajmniej częściowo dyskusje ustrojowe dotyczące sądownictwa nie były przedmiotem ostrego sporu politycznego, tylko żeby były jakiegoś porozumienia.
A to wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego to jest ważne. No, proszę państwa, w tej chwili jest tak, że sądy są blokowane, tak mówią, bo wszystko trafia tam, wszystkie sprawy do nich trafiają. No więc Kukiz mówi, odblokujmy sądy, stawiając sądy, robiąc sądy pokoju. Ale w zasadzie ja to rozumiem. Ale jaki argument jest za tym, żeby zamiast trzech szczebli były dwa szczeble? Przyznam, że nie pojmuję.
Znaczy, to upraszcza struktury. To znaczy,
że upraszcza, ale
na przykład
dlaczego?
Oznacza, że wszystkie...
Co ja z tego będę miał, skoro ja za to płacę jako
to ma pan, podatnik? To miałby pan na przykład, że w każdej sprawie nie musiałby się pan zastanawiać, gdzie pan do sądu okręgowego, sądu pierwszej instancji.
To ma znaczenie?
Nie, ma to znaczenie dzisiaj albo do rejonowego, albo do okręgowego, w zależności od wagi sprawy.
Tak, do okręgowego idę wtedy, jak się chce rozwieść.
No nie tylko, jest szereg innych spraw.
Nie, panie pośle, co ja z tego będę miał? Płacę za to, wymagam.
Powinno być taniej, gdyby taki był.
A to dlaczego?
No krótko mówiąc, nie ma pan dyrektorów trzech rodzajów sądów, ale ma pan
będę
dwóch.
Będę miał dyrektora oddziału.
Argumenty są troszkę analogiczne, jak były w przypadku dyskusji na temat szkół podstawowych.
Nie. Tam chodziło o to, że dzieci będą lepiej wykształcone, że to lepiej wpłynie na ich rozwój.
Argumenty
i tak dalej.
Były różne, i te organizacyjne, i te dotyczące jakości.
Nie potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie, niech się pan nie gniewa. Bo może po prostu nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, dlaczego oprócz jednej...
Na pewno prowadziłoby to do uproszczenia procedury sądowej. No, w związku z tym, że byłyby dwa szczeble. Ale chcę panu jedną rzecz powiedzieć, że pozytywne efekty takiej zmiany, to raczej to nie jest tak, że one by wystąpiły natychmiast.
Ja wiem, że nie wystąpiłyby
tak jak każdej reformy.
Ja wiem, natomiast wystąpiłyby po latach. Natomiast tutaj nie potrafię sobie wyobrazić jakichkolwiek pozytywnych elementów. Oprócz jednego, który byłby pozytywny dla Solidarnej Polski, byłoby to otwarcie kolejnej hiperwidowiskowej awantury z Brukselą.
Dlatego panu powiedziałem, że tego rodzaju zmiany lepiej, aby były w pewnym konsensusie społecznym.
Ale wie pan, że to się skończy wojną z Komisją Europejską i do tego znowu wojną z fajerwerkami na całego.
Nie ma realnie, jeśli patrząc na prawo europejskie czy polskie, nie ma podstaw, żeby zmiany w wymiarze sprawiedliwości kończyły się wojną, bo to nie jest materia
Unii Europejskiej.
Tu ma pan oczywiście rację, że Unia Europejska w sposób niezgodny z przepisami nadinterpretowuje, dodaje sobie kompetencje.
Oni mówią zgodny. Wie pan, nie chcę teraz wchodzić w to, tym bardziej, że to pan jest doktorem prawa, a nie ja, więc nie czuję się w tej dziedzinie kompetentny, natomiast widzę jedno. To ewidentnie, i to wiedzą wszyscy, naprawdę, nie trzeba być 30 lat dziennikarzem, wywoła absolutną, niewiarygodną awanturę i wojnę z Komisją Europejską. I pytanie, czy Polsce na tym zależy?
Dlatego ten projekt jest, ale od dłuższego czasu nie jest w Sejmie, nie jest procedowany, bo takie ryzyko rzeczywiście istnieje.
I nie zostanie procedowany, wrzucony tuż przed wyborami?
Tego nie umiem powiedzieć, więc nie będę tutaj spekulować.
Wspomnieliśmy o
zapchanie. Pytał mnie pan kilka razy, więc ja panu powiedziałem, jaka jest moja filozofia zmian, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To znaczy, ja uważam, że trzeba szukać szerszego porozumienia, dlatego że dawanie argumentów Brukseli i kłócenie się o takie sprawy, przywołując sędziów z zagranicy, nie jest korzystne dla Polski.
Dobrze, szukając szerszego porozumienia, to jest piękne. tylko jakby to panu powiedzieć, ja w ogóle tego nie widzę. I to teraz nie mówię tego złośliwie, nie mówię po to, żeby pana przyszpilić. Ja naprawdę nie dostrzegam w tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, woli szukania porozumienia z kimkolwiek.
Myślę, że to nie jest obiektywne, co pan mówi.
Nie, oczywiście, że nie jest obiektywne, bo mówię o tym, że ja nie widzę. Z siłą rzeczy jest to
subiektywne. Ale proszę zobaczyć szereg spraw, które w ostatnim czasie były rozwiązywane, jeśli chodzi o dodatki węglowe, jeśli chodzi o kwestie energetyczne.
To nie są sprawy ustrojowe. Sprawa sądów
jest... Są to sprawy ważne i sprawy w tym momencie najpilniejsze, najbardziej oczekiwane społecznie.
Ale wy też nie szukaliście porozumienia. Po prostu wrzucacie coś, co jest nie do podważenia, bo żadna partia nie powie, nie dajmy ludziom forsy. No więc opozycja to popiera. Ja mówię o czymś innym. I pan też zresztą mówił o czymś innym, ale teraz udaje, że pan nie wie, o czym mówił.
Już pan, nie wiem, o czym pan mówi, bo...
Pan powiedział tak, w ważnych sprawach szukajmy porozumienia, schodźmy z linii wojny i konfliktu z Komisją Europejską, bo to jest nam po nic.
Czy doświadczenie ostatnich 8 lat też pokazuje, że lepiej dla nas wszystkich byłoby, gdybyśmy w niektórych sprawach ustrojowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości dogadali się w kraju?
No i dogadali się z Brukselą.
No, Bruksela nie powinna się w tych tematach wypowiadać, ale być może gdybyśmy się w kraju dogadali, nie miałaby okazji.
Brawo. No i jakoś ten pański pogląd jest całkowicie odosobniony. Nie ma pan wrażenia takiego?
Ale może z czasem będzie tych osób, które tak myślą, więcej.
Nie wiem, czy dożyję, ale to zostawmy.
Jest pan młodym człowiekiem.
Starszym od pana, proszę pana, a pan już łysy. Więc jakby
wie pan, na mądrej głowie włos się nie trzyma.
Albo siwieje.
Też.
A teraz poważnie. Jest projekt ustawy Marka Dyducha. On nie jest chyba wniesiony do Sejmu, który miałby ułatwić rozwody. Skoro para nie chce orzekania o winie, to może zamiast do sądu iść do, nie wiem, do Urzędu Stanu Cywilnego, powiedzieć, my się rozwodzimy.
Nie wiem, czy nie znam tego projektu. Z tego, co pan mówi, to jest to kontrowersyjna propozycja. Bo czy w Polsce potrzebujemy więcej rozwodów? Raczej powinniśmy się starać, żeby
Nie jest pan w stanie dorosłych ludzi, wie pan,
oczywiście,
dorosłych ludzi skłonić do tego, by, nie wiem, chodzili do terapeuty, by ratowali swoje małżeństwo. Skoro oni już podjęli tę decyzję, to...
To prawda, ale rozwód ma także konsekwencje społeczne. I to często bardzo poważne, na przykład chodzi o dzieci, więc krótko mówiąc...
No ale można by to na przykład ograniczyć do sytuacji bez dzieci. Chociaż, wie pan, ja tak myślę, ja przytaczałem pańskie argumenty, dopóki nie porozmawiałem z moją żoną, która jest radcą prawnym i występuje często w sądach, właśnie cywilnych, gdzie chodzi o dzieci i tak dalej. Jej opowieść o polskich sądach i o tym, że co tam się dzieje...
Niestety to są najtrudniejsze przypadki, które się niestety regularnie zdarzają, osób, które przychodzą do mojego biura poselskiego i opowiadają o trudnościach właśnie w kwestiach tutaj w sądach rodzinnych.
Co człowiek pod 50, to o panu, proszę pana.
Powyżej 40.
Dobrze, niech tak będzie. Co człowiek powyżej 40, czyli przed 50, może jeszcze zrobić, skoro już wszedł na najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Korona Ziemi zdobyta. Ja proponuję, to jest mój autorski pomysł, żeby pan to powtórzył, ale tym razem w klapkach.
Dziękuję.
Byłby pan pierwszym Polakiem, który wszedł na Mount Everest w klapkach. I z torbą z Biedronki, oczywiście.
Dziękuję, będę to rozważał. No, proszę nie polityzować tej dyskusji torbą z Biedronki. Na pewno Korona Ziemi była piękną przygodą w moim życiu. I,
to co dalej? Co dalej? No co, życie się kończy?
Chodzić po górach. Nawet jeśli...
Na wszystkie prawie.
Ale nie liczy się tylko cel, ale sama droga jest ważna. Także nie trzeba jechać w Himalaje, żeby cieszyć się pięknem.
Człowiek z Wielkopolski nie ma specjalnie w okolicy, gdzie pochodzić.
No Wielkopolanie nie mają blisko nad morze i nie mają blisko w góry. Ale też nie mają nigdzie bardzo daleko.
No dobrze, to co dalej?
Jestem w polityce, zajmuję się sprawami społecznymi.
Nudy, Chryste Panie, miał pan kiedyś...
Więc wyzwań wcale niełatwiejszych na co dzień nie brakuje.
Człowiek, który miał kiedyś ciekawe życie. Bartłomiej Wróblewski był państwa gościem.
Dziękuję, dobrego
dnia. Do widzenia.